Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek apeluje do wszystkich parafii, wspólnot religijnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie o przyjęcie uchodźców. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież powiedział, że dwie parafie w Watykanie przyjmą dwie rodziny uchodźców. W rozważaniach Ojciec Święty nawiązał do fragmentu Ewangelii według świętego Marka o uzdrowieniu głuchoniemego. Papież zwrócił uwagę na dwa gesty Jezusa – domknięcie uszu i języka mężczyzny. Najpierw Chrystus stara się przywrócić kontakt z zablokowanym człowiekiem. Następnie prosi o cud Ojca. Dlatego wznosi on oczy ku niebu i nakazuje – otwórz się. Ojciec Święty stwierdził, że ta Ewangelia mówi nam także o nas samych. Często jesteśmy pozaginani i zamknięci w samych sobie i tworzymy wiele niedostępnych i niegościnnych wysp.
Widzimy często zamknięte małżeństwa, zamknięte rodziny, zamknięte grupy, zamknięte parafie, zamknięte ojczyzny. To jest nasz grzech. To jest nasza wina, jeżeli jesteśmy zamknięci. Jednak u początku naszego życia chrześcijańskiego to właśnie we chrzcie są wymawiane te słowa i ten gest, który brzmi Effata, otwórz się. I w czasie sakramentu dokonał się cud. Zostaliśmy uzdrowieni z głuchoty egoizmu i niemoty zamknięcia i włączeni w wielką rodzinę Kościoła.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zwrócił się o pomoc dla uchodźców, którzy uciekają przed śmiercią, wojną i głodem. Jak podkreślił, Ewangelia wzywa nas do bycia bliźnimi najmniejszych i najbardziej opuszczonych, aby dać im konkretną nadzieję.
Przed zbliżającym się jubileuszem miłosierdzia apeluję do parafii, do wspólnot religijnych, apeluję do klasztorów i sanktuariów w całej Europie, aby wyraziły konkret Ewangelii, aby wyrazili, wprowadzili w czyt konkret Ewangelii i przyjęli rodzinę uchodźców.
W niedzielę także kanclerz Austrii zaapelował o zwołanie szczytu państw Unii Europejskiej w sprawie migrantów, podkreślając, że dobra wola jego kraju w tej kwestii może być jedynie czasowa. Podkreśla, że należy jak najszybciej przyjąć wspólną politykę wobec uchodźców. Na Jasnej Górze w niedzielę odbyły się 33. ogólnopolskie dożynki. Do stóp Matki Bożej Częstochowskiej pielgrzymowali rolnicy z całego kraju. Gospodarze dziękowali Bogu za tegoroczne plony, prosząc o błogosławieństwo na przyszłoroczne. W uroczystościach wziął udział prezydent Polski Andrzej Duda oraz minister rolnictwa Marek Sawicki. Generał zakonu Paulinów ojciec Arnold Chrapkowski przekazał prezydentowi pamiątkową ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej. Mszy świętej dożynkowej z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Henryk Tomasik, pasterz diecezji radomskiej. Podczas homilii ksiądz biskup podziękował rolnikom za ich trud, nawiązując m.in. do tegorocznej suszy. Apelował, niech polski rolnik ratuje to, co zagrożone w naszej rzeczywistości – niedzielę. Wskazał też na potrzebę przekazywania młodzieży wartości Ewangelii i tradycji praojców.
Dzisiaj dziękujemy Wam, drodzy bracia rolnicy, za Waszą pracę. Gdy popatrzymy na Wasze twarze, możemy zauważyć coś wspólnego dla wszystkich – zmęczenie i niepokój. Składamy Wam hołd, szczególnie w tym roku tak bardzo trudnym, i ufamy, że ci, którzy ucierpieli najbardziej, otrzymają potrzebną pomoc. Ale dzisiaj także kierujemy nasze myśli do nieba, pełne błagania. Przede wszystkim o to, abyśmy przyjęli Bożą mądrość, Ewangelię i wokół Ewangelii skoncentrowali nasze życie, osobiste, rodzinne, nasze społeczne, nasze polskie życie.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że to był dla polskich rolników trudny rok, chociażby ze względu na suszę. Dlatego rolnikom potrzebna jest adekwatna pomoc ze strony państwa oraz Unii Europejskiej. Potrzeba, aby chleb w naszym kraju nie tylko był, ale był sprawiedliwie rozdzielany. Dziś tak nie jest, powiedział prezydent.
Wzrasta produkcja w polskim rolnictwie, wzrasta eksport w ostatnich latach o 20% polskich produktów rolnych, ale w tych samych latach o 11% spadł dochód gospodarstw rolnych. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest dobra polityka realizowana wobec rolnictwa? Czy państwo polskie spełnia swoje obowiązki wobec tych, którzy żywią i bronią? Odpowiedź chyba jest jednoznaczna. I chcę powiedzieć, to są wielkie zadania na przyszłość, które władze w Polsce muszą zrealizować. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej trzeba za wszelką cenę starać się o to, aby dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane. To zadanie trudne, ale trzeba je podjąć. Polski rolnik nie może być gorzej traktowany niż inni rolnicy w Unii Europejskiej.
Wśród najważniejszych zadań na najbliższe lata prezydent wymienił m.in. bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, a także bezpieczeństwo zdrowotne. W niedzielę Polacy głosowali w ogólnokrajowym referendum. Wyniki poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek wieczorem. Policja odnotowała kilka incydentów w związku z głosowaniem. W Otwocku funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który z lokalu wyniósł kartę do głosowania. W województwie łódzkim skradziona została torebka przewodniczącej obwodowej komisji do spraw referendum, w której znajdowały się kody dostępu do systemu informatycznego. Sędzia Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW, zapewnił, że ta sytuacja nie będzie miała wpływu na sposób obliczania głosów. Dodał, że podstawą są protokoły w wersji papierowej.
Nie ma żadnego problemu, ponieważ te kody natychmiast zostały unieważnione po uzyskaniu zgłoszenia przez panią, która natychmiast zauważyła kradzież torebki. Także nie ma tu obaw, ażeby kradzież tych kodów w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na system liczenia głosów.
W referendum odpowiadaliśmy na 3 pytania dotyczące JOW-ów, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz przepisów podatkowych. Głosowanie będzie wiążące, jeżeli do urn poszła ponad połowa uprawnionych. W Warszawie odbyły się obchody 70. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W Katedrze Wojska Polskiego sprawowana była msza święta. Homilię wygłosił ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Następnie odbył się koncert pieśni patriotycznych. W południe przy grobie nieznanego żołnierza nastąpiła uroczysta zmiana posterunku. Aktorzy odczytali historię Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Odbył się apel pamięci. Zostały także złożone wieńce. W homilii ksiądz biskup Józef Guzdek podkreślił odwagę i ofiarność w służbie ojczyźnie, która cechowała członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
2 września 1945 roku tutaj w Warszawie powstała cywilno-wojskowa organizacja antykomunistyczna. Jej pełna nazwa brzmiała Ruch Oporu Bez Wojny i Dywersji, Wolność i Niezawisłość. W tej katedrze polowej gromadzą się osoby, które przed laty działali w tej organizacji. Są ci, którzy w różny sposób wspierali jej działalność. Są także potomkowie tych, którzy zginęli w walce bądź też stracili swoje życie w wyrokach wydany przez ludową władzę. Iluż ich było, jakże wielu, a my po latach dowiadujemy się o ich najgłębszych, najczystszych motywach patriotycznego i społecznego zaangażowania. I przed nami odsłania się ogrom ich cierpienia.
Naszym zadaniem jest kultywować pamięć i przekazywać historię wolności i niezawisłości młodszym pokoleniom Polaków, podkreślił Jarosław Sulczewski, wiceprezes Koła WIN w Zduńskiej Woli.
To była organizacja od innych specyficzna, ponieważ to była organizacja cywilna, czyli próbowano słowem, a nie czynem doprowadzić do zmian politycznych w ówczesnej Polsce powojennej. I sądzę, że te zmiany przyniosły jakąś dzisiaj korzyść wymierną, o której możemy dzisiaj z chwałą i poszanowaniem mówić. Po prostu Polacy byli tak wtedy już zdenerwowani, że za każdą cenę by oddali życie, aby byli wolnym narodem. I sądzę, że było to poświęcenie godne tych osób i powinniśmy o tym pamiętać i szanować właśnie przeszłość, a przede wszystkim przypominać młodemu społeczeństwu, co robili ich dziadowie.
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość była to największa organizacja antykomunistycznego podziemia, utworzona na bazie struktur AK. Jej założyciele odwoływali się do testamentu Polski podziemnej. 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Na znak pamięci od 2011 roku 1 marca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie po raz piąty odbyły się obchody Święta Kawalerii Polskiej. W ramach uroczystości sprawowana była polowa msza święta. Następnie odbyły się m.in. konkurs prezentacji kawaleryjskiej, pokazy szwadronu kawalerii Wojska Polskiego i kawalerii ochotniczej oraz prezentacja umiejętności jeździeckich, wyszkolenia żołnierzy współczesnych jednostek wojska. Całe rodziny uczestniczyły także w festynie. Święto Kawalerii Polskiej stanowi okazję do popularyzowania polskiej historii, podkreśliła podpułkownik Joanna Klejszmidt-Bodziuch, rzecznik dowództwa garnizonu Warszawa.
Obchodzimy już po raz piąty Święto Kawalerii Polskiej i jest to doskonała okazja do popularyzowania tradycji polskiej kawalerii, jeździectwa oraz sportów hippicznych. Z organizacjami kawaleryjskimi Dowództwo Garnizonu Warszawa utrzymuje kontakt już od wielu lat. Staramy się właśnie organizować Święto Kawalerii Polskiej i wspólnie przedstawiać, popularyzować tę tradycję kawaleryjską. Wspólnie organizowaliśmy zawody militarii, wspólnie pokazujemy i my od tej strony wojskowej, szwadron kawalerii Wojska Polskiego, który towarzyszy najwyższym głowom wszystkich państw odwiedzających nasz kraj, ale również prezentujemy się wspólnie właśnie ze wszystkimi organizacjami kawaleryjskimi.
Święto Kawalerii ustanowiono na 31 sierpnia. To rocznica bitwy pod Komarowem z 1920 roku, gdzie polscy żołnierze ze znaczącym udziałem kawalerii pokonali czterokrotnie silniejszą bolszewicką pierwszą armię konną Siemiona Budionnego. Polska może kupić okręty podwodne wspólnie z innym krajem NATO. MON rozważa zamówienie okrętów w przetargu z Norwegią bądź Holandią. To miałoby obniżyć koszty. Wiceminister obrony Czesław Mroczek powiedział, że zakup pocisków manewrujących zostałby skierowany do innego postępowania. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony przyznaje, że jest to nowa koncepcja, o której rząd nie poinformował posłów. Pomysł należy rozważyć pod względem kosztów. Niepokoić może jedynie sprawa oddzielnego przetargu na pociski, dodaje parlamentarzysta.
Tutaj boję się, że to będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe do realizacji, żeby kupić taki okręt z takimi pociskami i żeby było to w innym jakby postępowaniu. W związku z tym pytanie, jaka jest ta oferta, żeby Polska kupiła okręty podwodne z innym państwem natowskim i jak to wygląda, czy przypadkiem te państwa też nie będą kupowali okrętów podwodnych z pociskami manewrującymi i w tym momencie jest to sprawa jakby otwarta do tego, żeby to zrealizować wspólnie razem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i razem z naszym sojusznikiem.
W ramach programu Orka MON zamierza kupić 3 okręty podwodne. Zainteresowanie dostawą okrętów podwodnych dla Polski wyrażają producenci z Francji, Niemiec i Szwecji. 4 wysłużone okręty podwodne typu Koben, którymi obecnie dysponuje marynarka wojenna, miały, według wcześniejszych założeń, zostać wycofane do końca roku 2016. ORP Orzeł ma służyć do 2022 roku. Nowe jednostki miałyby się pojawić w latach 2020-2025. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.